Czyta Reda Hara.
Szlachcic goszczący Don Quixota zwał się Don Antonio Moreno. Był to kawaler bogaty i rozumny, nie gardzący rozrywką godziwą. Przyjąwszy w swoim domu Don Quixota, jął przemyślać nad środkami, które by go do uciesznych szaleństw były pobudką, jednak bez uszczerbku dla jego gościa. To bowiem, co uraża, przestaje być zwodzeniem, zaś żart tam się kończy, gdzie ktoś dotknięty być może. Pierwszym jego staraniem było rozbroić Don Quixota i ukazać go oczom przytomnych w ciasnym kaftanie ze skóry koziej, któryśmy wiele razy opisywali. Wyprowadzono rycerza na ganek i wystawiono na główne ulice miasta, aby dać go widzieć przechodniom i hultajom ulicznym, co go zważali niby raroga. Potem kawalerowie tameczni, przybrani w liberię, czynili gonitwy przed nim, jakby umyślnie dla uczczenia go, nie zaś z przyczyny dnia uroczystego. Sancho zachwycony cieszył się niepomiernie, imaginując sobie, nie wiedzieć czemu, że znalazł się na nowym weselu Camacha, w nowym domu Diego de Miranda i w nowym zamku książęcym. Tego dnia przybyło do Don Antonia na obiad kilku jego przyjaciół, którzy Don Quixotowi, jako prawdziwemu rycerzowi błędnemu, wielką cześć oświadczyli. Don Quixot tak był z tego dumny i szczęśliwy, iż nie posiadał się z radości. Co się Sanczy tyczy, to tyle głupstw wynalazł, że domownicy i wszyscy przytomni tylko na jego gębę oczy mieli obrócone. W czasie obiadu Don Antonio rzekł do Sanczy: upewniano nas tutaj, dzielny Sancho, żeś tak łakomy na przysmaki i kiełbaski, iż gdy jednego dnia zbywa ci na nich, przechowujesz je na łonie na dzień następny. Nie, wielmożny panie, odparł Sancho, nie jest to wcale prawdą, jestem bowiem raczej człowiekiem schludnym niż obżartuchem i pan Don Quixot, tutaj przytomny, może zaświadczyć, że często obchodzimy się przez tydzień całą garścią orzechów lub żołędzi. To prawda, że jeśli mi kto da z łaski przypadkiem jałówkę, zaraz biegnę za nią z powrozem. Chcę rzec, że jem, co mi dają i czas biorę, jak przychodzi. Ktokolwiek powiada jednak, żem obżartuch żarłoczny i nieschludny, temu odrzeknę, aby palca na tym nie kładł. Inaczej bym mu odpowiedział, gdyby nie wzgląd należny na czcigodne osoby przy stole zebrane. Tak, zapewne, rzekł Don Quixot. Wstrzemięźliwość i ohendustwo Sanczy w jedzeniu należałoby wyryć w brązie, aby uwiecznione zostało dla wieków późniejszych. Przyznać należy, że gdy jest głodny, chciwie zajada, szczęki rozdziawiwszy i kawał po kawale łykając, jednakże schludności nigdy nie zaniedbuje, a nawet w ten czas, gdy był rządcą wyspy, nauczył się jeść z wielkim szykiem i ozdobnością, tak iż nawet ziarnka granatów i rodzynki sztućcem wybierał. Jakże to? Zawołał Don Antonio. Sancho był gubernatorem? Tak jest, w samej rzeczy, odparł Sancho. I to gubernatorem wyspy Barataria. Rozporządzałem ją przez 10 dni, jak sam chciałem. W tym czasie utraciłem całą spokojność umysłu i nauczyłem się gardzić wszystkimi samorządstwami na świecie. Uciekłem tedy z mej wyspy, po czym wpadłem w jamę, rozumiejąc, że tam zginąć przyjdzie. Lecz skąd? Zdrów i cały cudem się wydobyłem. Don Quixot opowiedział wówczas ze wszystkimi szczegółami historię gubernatorstwa Sancho Pansy, co niezwykle wszystkich przytomnych ubawiło. Po obiedzie Don Antonio wziął Don Quixota pod ramię i zawiódł go do ustronnej komnaty, której całą ozdobą był stół, wydający się z jaspisu, podtrzymywany taką sznuszką. Na stole stała głowa na kształt półpiersi cesarzów rzymskich i wydająca się z brązu. Don Antonio wraz z Don Quixotem przeszli wzdłuż i wszerz komnatę, po czym kilka razy stół okrążyli. Po dopełnieniu tego Don Antonio rzekł: Teraz, panie Don Kichocie, kiedy upewniony jestem, że nas nikt nie słucha i drzwi dobrze są zamknione, chcę opowiedzieć waszej miłości o jednej z najdziwniejszych przygód, lub też lepiej rzekłszy o osobliwości nadzwyczajnej, jaką sobie tylko wystawić można, pod tą jednak kondycją, że wasz mość pan pogrzebiesz to, co mu powierzę, w najgłębszej tajności. Przysięgam! Odparł Don Kichot. I możesz, wielmożny pan, spokojny pozostać, tak jakby moja gęba była pod pieczęcią postronkiem związana. Wiedzcie, panie Don Antonio, Don Kichot uznał był już nazwisko swego gospodarza, że macie do czynienia z człowiekiem, który, choć ma uszy do słuchania, nie posiada języka, aby mówić. Dlatego też, wasza miłość, możesz całkiem bezpiecznie przelać w moje serce to, co się w waszym sercu mieści, będąc upewniony, że grzebiesz tę tajność w abisach milczenia. Ufając temu przyrzeczeniu, rzekł Don Antonio, zadziwię waszą miłość tym, co ujrzycie i obaczycie, czyniąc sobie samemu ulgę i zbywając się troski, jaką odczuwam, nie mając komu wyjawić sekretu, który nie może być całemu światu powierzony. Don Kichot pozostawał w niepewności, nie wiedząc, ku czemu zmierzać miały wszystkie te przygotowania. Wreszcie Don Antonio wziął go za rękę, przesunął nią po stole z jaspisu, nodze, która stół podtrzymywała, i głowie brązowej, po czym rzekł doń: głowa ta, panie Don Kichocie, wyrobiona została przez jednego z najtęższych czarnoksiężników, jacy na świecie żyją. Zdaje mi się, że był on Polakiem, uczniem sławnego Scotta, o którym tyle dziwów się opowiada. Trzymałem go w swym domu przez niejaki czas. Za 1000 talarów, co mu je wyliczył, zrobił mi tę głowę, która ma własność odpowiadania na wszystko, o co się jej do ucha zapytają. Rysował koła, kreślił kabał, charaktery, zważał gwiazdy, śledził zbiegi planet pomyślne i wreszcie, mówiąc pokrótce, dokonał swego dzieła z tą doskonałością, o jakiej jutro się przekonamy, bowiem w piątki głowa ta niemą pozostaje. Ponieważ zaś dzisiaj mamy piątek, musimy do jutra próbę odłożyć. Wasza miłość, możesz tymczasem przygotować dla niej pytania. Wiem z eksperiencji, że wszystkie jej responsy z prawdą się zgadzają. Don Kichot, zadziwiony niemało z cudownej własności zaczarowanej głowy, tylko w połowie dał wiarę w prawdę okazać, poprzestał na tym i dziękczynienie Don Antoniemu wyraził za powierzenie mu tajności sprawy tak wielkiej wagi. Wyszli z izby, którą Don Antonio z pilnością na klucz zamknął, i powrócili do gościnnej komnaty, gdzie ich reszta towarzystwa czekała. Sancho opowiedział przez ten czas zebranym o kilku przygodach swego pana. Wieczorem zabrano Don Kichota na przechadzkę. Rycerz nasz był nieuzbrojony, w stroju miejskim i w opończy z burego sukna, pod którą w tej porze roku sam lud musiałby się zapocić. Służbie przykazano zabawić Sancho, aby z domu wyjść nie usiłował. Don Kichot dosiadł nie Rosynanta, lecz wielkiego muła o łagodnym wejrzeniu, okubaczonego bogato i strojnie. Zarzucono mu na ramiona opończe, do której przypięto z tyłu, nasz rycerz nie wiedział o tym, pergamin z wielkim napisem: jam ci jest Don Kichotem z Manczy. Ta kartka, zaledwie dom opuścił, przyciągać jeła wzrok wszystkich przechodniów, którzy czytali: on ci jest Don Kichotem z Manczy. Don Kichot zadziwił się, słysząc od wszystkich przechodzących mianowane imię swoje. Zwracając się do Don Antonia, jadącego obok niego, rzekł: wielkie są przywileje i korzyści związane ze stanem rycerstwa błędnego, ponieważ tego, który doń należy, wsławionym czynią na świecie całym. Czy wielmożny pan nie słyszy, mości Don Antonio, że nawet małe dzieci mnie poznają, chociaż mnie nigdy nie widziały? Musi tak być, panie Don Kichocie, odparł Don Antonio. Jak ogień nie może być ukryty i zamkniony, tak cnota wreszcie wiadoma stać się musi, zaś sława zdobyta orężem błyszczy blaskiem niezaćmionym. Gdy Don Kichot jechał tak w triumfie pośród oklaskującego go tłumu, Kastylijczyk, przeczytawszy pewien napis, zawołał: Niech cię czarci porwą, Don Kichocie zmęczy. Jakżeś zdołał aż tutaj przybyć, nie wziąwszy ducha pod razami kijów, które spadły na twoje plecy? Jesteś szaleńcem. Gdybyś był nim sam, w swoim kącie na uboczu, niewielka stąd by szkoda płynęła. Masz jednak własność zarażania szaleństwem wszystkich, co się do ciebie zbliżają. Spójrzmy chocia na tych, co ci towarzyszą. Wracaj, głupcze, do domu, miej staranie o swą majętność, żonę i dzieci i pozostaw te brednie, które trawią twój mózg i umysł wysuszają. Przyjacielu, odparł Don Antonio, zmierzaj swoją drogą i nie dawaj rad ludziom, którzy cię o nie nie proszą. Pan Don Kichot zmańczy, cieszy się zdrowym rozumem. My zaś, co mu towarzyszymy, swoich rozumów także nie zatraciliśmy. Cnota, gdziekolwiek się znajduje, ma prawo do naszych hołdów. Ruszaj zatem do stu diabłów i nie mieszaj się do rzeczy, które cię nie dotyczą. Poprawdzie, odparł Kastylijczyk, wasza miłość ma rację, gdyż dawać rady temu durnemu człeku znaczy tyle, co pięścią w kolce uderzać. Tymczasem odczuwam pewną troskę, widząc, że ten wyborny rozum, który, jak powiadają, okazuje ten głupek, w wielu sprawach wpada w toń głęboką dzięki szczelinie rycerstwa błędnego. Niechaj jednak przekleństwo, które wasza miłość wymówił, ścigaj mnie i wszystkich potomków moich. Jeśli odtąd, choćbym miał żyć dłużej od Matuzalema, udzielę komuś jakiejś rady, choćby mnie o to proszono. Doradca znikł w tłumie, zaś Don Antonio i Don Kichot dalej pojechali. Jednakże ciżba uliczników i przechodniów, co czytali tę kartkę, tak wzrastała, że Don Antonio widział się przymuszony zdjąć napis z pleców Don Kichota. Uczynił to nieznacznie, jakby inną jakąś rzecz zdejmował. Za nadejściem nocy wrócono do domu, gdzie się bal odbywał. Żona Don Antoniego, białogłowa, urodziwa, wesoła i krotochwilna, zaprosiła swoje przyjaciółki, aby świadczyły gościowi honory, odnosząc zarazem pociechę z jego dziwactw. Zgromadziło się przeto dam nie mało. Po sutej wieczerzy, o 10 wieczorem, zaczęły się pląsy. Między wielu damami były dwie o przyrodzeniu swawolnym i krotochwilnym, które, acz cnotliwie wielce, zarazem dość płochymi były. Rozweselały one żartami swych wszystkich, nie dotykając jednak nikogo. Wzięły w swoje obroty Don Kichota, przymuszając go do tańca i mordując go nie tylko na ciele, ale i na duszy. Była to rzecz osobliwa wielce, widzieć jego postać wysoką, szczupłą, wychudzoną, wywiędłą, w sukni ciasnej, niezgrabnej i skąpo skrajanej. Damy umizgały się doń, jakby nieznacznie, rzucając mu słówka miłosne. On zaś ze swej strony dawał wzgardliwe odpowiedzi. Acz widząc się osaczony ze wszystkich stron, zawołał: uciekajcie stąd pokusy, zostawcie mnie w spokojności myśli niepotrzebne. Nie starajcie się, wielmożne panie, afektów mych ujarzmiać, gdyż ta, która w mym sercu panuje, nieporównana Dulcynea z Tobozo, nie dopuści do tego, aby serce moje innej miało być schołdowane. To rzekłszy, usiadł na ziemi, pośrodku sali, znużony i zapocony tym tak gwałtownym ćwiczeniem. Don Antonio kazał, aby go odprowadzono do łóżka. Pierwszy zbliżył się do swego pana Sancho Panza. — Hej, mości panie! — rzekł. — Pięknie. Ani słowa, wielmożny pan, podrygiwałeś. Zali sądzicie, że wszyscy ludzie dzielni muszą być tanecznikami, za się wszyscy rycerze błędni skoczkami, co lansady uskuteczniają? Na mą duszę, jeśli takie było wasze mniemanie, tedy byliście w błędzie. Nie jeden się taki trafi, co by zwyciężyć potrafił raczej wielkoluda, niż podskok uczynić. Gdyby chodziło tylko o to, by podskakiwać i bić się w tył piętami, mógłbym was wyręczyć snadnie. Umiem bowiem na pletkami po tyłku się grzmocić, pląsów jednak nigdy nie próbowałem. Tymi słowami i podobnymi jeszcze Sancho rozweselił wszystkich zgromadzonych. Po czym Giermek zaprowadził Don Kichota do łóżka i okrył go należycie, aby po tańcowaniu nie zaszkodziła mu ostuda. Nazajutrz Don Antonio postanowił uczynić doświadczenie z głową zaczarowaną. Zaprowadził tedy do izby Don Kichota Sancho, dwóch swoich przyjaciół i dwie damy, co tak okrutnie Don Kichota na balu umordowały, potem zaś resztę nocy w towarzystwie żony Don Antonia spędziły. Don Antonio opowiedział o własności głowy. zalecił im tajność w tej mierze i przydał, iż to było pierwsze doświadczenie, które chciał uczynić. Prócz dwóch przyjaciół Don Antonia nikt nie wiedział o tej sztuce i gdyby ci dwaj wprzód uwiadomieni nie zostali, daliby się omamić tak, jak inni temu niespodziewanemu Fortelowi, bowiem sztuczność była nad podziw wybornie udana. Pierwszym, który zbliżył swe wargi do ucha głowy, był Don Antonio. Rzekł on głosem cichym, nie tak jednak, aby nie mógł być przez wszystkich w komnacie dosłyszanym. — Rzeknij mi, głowo, przez tę doskonałość, którą posiadasz, o czym myślę w tej chwili? Głowa odpowiedziała, nie ruszając ustami, dźwięcznym i wyraźnym głosem, tak, że od wszystkich mogła być zrozumiana. — Nie przenikam myśli niczyjej. Na ten respons wszyscy osłupieli, zwłaszcza, że obok stołu i w całej komnacie nie było nikogo, od którego by ta odpowiedź pochodzić mogła. — Wieluż nas tu jest? — zapytał znów Don Antonio. Głowa odpowiedziała powoli.
— Ty i twoja żona, dwaj twoi przyjaciele i dwie jej przyjaciółki, a także sławny rycerz Don Quixote, jego giermek zwany Sancho Panza.
Zadziwienie tym razem stało się jeszcze większe. Włosy zjeżyły się ze strachu na wszystkich głowach. Don Antonio odstąpił od głowy. — Dosyć mi na tym — rzekł, abym był przekonany, że nie oszukał mnie ten, co mi cię sprzedał. Głowo mądra, głowo gadająca, głowo rozprawiaczko, wreszcie głowo cudowna. Niechaj kto inny się zbliży i zapyta, o co chce. Ponieważ niewiasty są z przyrodzenia ciekawe niezwykle, do głowy podeszła jedna z przyjaciółek żony Don Antoniego. — Powiedz mi, głowo — zapytała — co mam czynić, abym piękną bardzo była? — Bądź bardzo cnotliwą — odparła głowa. — Nie chcę więcej o nic pytać — rzekła białogłowa. Teraz przystąpiła jej towarzyszka. — Pragnęłabym wiedzieć, głowo, czy mój mąż mnie miłuje albo nie.
— Zważaj, jak się z tobą chodzi, odrzekła głowa. — Z tego wywnioskujesz o jego miłości.
Białogłowa odstąpiła na stronę, mówiąc — Ta odpowiedź wszelkie pytania zbędnymi czyni, bowiem w samej rzeczy z postępowania męża wnosić można o afektach, jakie żywi. Potem jeden z przyjaciół Don Antonia zbliżył się do głowy i zapytał — Kim jestem? — Sam o tym wiesz najlepiej — brzmiała odpowiedź. — Nie o to się pytam — odparł szlachcic. — Chciałem, abyś rzekła, czy mnie znasz. — Tak jest, znam cię — odrzekła głowa. — Jesteś Don Pedrem Noriz. — Dość na tym głową, aby mnie przekonać, że o wszystkim jesteś uwiadomiona. Gdy ów się oddalił, zbliżył się jego towarzysz, pytając z kolei — Rzeknij mi, głowo, jakie jest największe pragnienie mego najstarszego syna? —
Rzekłam już, że nie sądzę myśli i pragnienia. Jednakoż mogę ci objawić życzenie twego syna, jeśli odpuszczasz, aby cię najprędzej pogrzebać.
Trafnie rzekłaś, odparł pytający. Więcej nie chcę wiedzieć. Żona Don Antoniego podeszła, pytając, nie wiem, głowo, rzecze, o co mam się pytać. Chciałabym tylko uznać od ciebie, czy długo będę się cieszyła moim kochanym mężem?
Długoletni przeciąg czasu,
odparła głowa,
gdyż jego mocne ciało, złożenie i umiarkowanie wpływ życia obiecują mu jubile, które inni zwracają sobie przez nadużycia i zbyt.
Wreszcie do głowy zbliżył się Don Kichot. Rzeknij mi, opowiadaczko wyborna, czy to, co mnie się zdarzyło w jaskini Montesinos, było istotną prawdą, czy tylko śnieniem, czy biczowanie mego giermka Sancho Pansy zakończy się wreszcie i czy ujrzy odczarowanie pani Dulcynei?
Co się tyczy historii jaskini,
odparła głowa.
Wiele by gadać trzeba, gdyż widowisko ma w sobie część prawdy i część przywidzenia. Biczowanie Sanczy powoli się uskuteczniać będzie i odklęcie Dulcynei nastąpi rzetelnie.
Nie mam się o co więcej pytać, rzekł Don Quixote. Gdy tylko ujrzę Dulcyneę odczarowaną, będę się uważał za człowieka, który naraz wszelkiej szczęśliwości dostąpił. Ostatnim z pytających był Sancho. — Powiedz mi, głowo, rzecze, czy przypadkiem będę jeszcze jakieś rządy sprawował? Czy prędko porzucę nędzne giermka rzemiosło? Czy obaczę jeszcze żonę mą i dzieci? Głowa odparła.
Będziesz miał rządy w domu swoim, gdy powrócisz, ujrzysz dzieci i żonę, a gdy służyć dalej nie zechcesz, przestaniesz być giergiem.
Tam do kata! Zawołał Sancho. Oto mi mądrość, ani słowa. Mógłbym to rzec sam dla siebie. Wszystko to przypomina mi proroctwa z kalendarza. I czego więcej chcesz, gapiu? Rzekł Don Quixote. Czyli nie dosyć na tym, że odpowiedzi tej głowy zgadzają się z pytaniami? Niechże będzie i dosyć, odparł Sancho, chociaż wolałbym, żebyś się lepiej wytłumaczyła i więcej powiedziała. Na tym zakończyły się pytania i odpowiedzi głowy, a liści nie ustało zadziwienie wszystkich przytomnych, prócz dwóch przyjaciół Don Antonia, którzy uwiadomieni o wszystkim byli. Cyt Hamet Benengeli pragnie natychmiast odkryć tę tajność, mając na uwadze, aby czytających w powątpiewaniu nie zostawiać i obawiając się, by ktoś nie sądził, że głowa ta jakieś czary lub tajemnicę nadprzyrodzoną w sobie zawierała. Don Antonio Moreno, rzecze cyt Hamet, kazał sporządzić tę głowę dla swego domu celem zabawienia się kosztem niewiedzących na wzór tej, jaką widział w Madrycie u przekupnia dzieł sztuki. Powierzchnia stołu sporządzona była z malowanego i pokostowanego drzewa, które miało jaspis naśladować, równie jak staluga, co go podtrzymywała, jak cztery szpony orle, służące za podstawę i przydające mu ciężkości. Głowa, która być się zdawała półpiersiem cesarza rzymskiego, wyzłocona na wzór miedzi staroświeckiej, była w środku cała czcza i wydrążona, jako i powierzchnia stołu, na którą tak umiejętnie zasadzona została, iż wszystko zdawało się z jednej sztuki uczynione. Staluga także wydłubana do piersi i szyi głowy sięgała. Odpowiadano z izby dolnej pod podłogą się znajdującej. W wydrążeniu stalugi stołu i we wnętrzu półpiersia biegła rura blaszana, dobrze przystosowana i niewidoczna. W izbie dolnej, pod izbą górną się znajdującej, siedział ten, co miał responsów udzielać, przykładając gębę do rury tak, iż jakby przez dmuchawkę głos szedł z góry do dołu i z dołu do góry, aby każde słowo dobiegało do uszu wyraźnie. Nie było zatem najmniejszej przyczyny, aby czary podejrzewać. Synowiec Don Antonia, student, młodzian słynący z bystrości umysłu i dowcipu odpowiedzi udzielał, ponieważ był uwiadomiony od wuja, jakie osoby znajdą się tego dnia w komnacie, gdzie stała głowa, łatwo mu było bez trudu na pierwsze pytanie odpowiedzieć. Na inne odparł z domysłu, z wielkim dowcipem sobie przyrodzonym. Cyt Hamet przydaje, że ta cudowna głowa jeszcze przez 12 dni rozprawiała, a liści po całym mieście rozszerzyła się wiadomość, że Don Antonio ma u siebie głowę czarodziejską, odpowiadającą na zadane jej pytania. Szlachcic, obawiając się, aby słuchy nie doszły do wiadomości czujnych strażników naszej wiary, udał się sam do inkwizytorów, aby im o wszystkim donieść. Inkwizytorzy kazali mu połamać i zniszczyć głowę, zapobiegając zgorszeniu i zabobonom pospólstwa. Wszelako w umyśle Don Quixota i Sancho Pansy głowa pozostała na zawsze czarodziejską i przemawiającą. Don Quixote przy tym był więcej od Sancha ukontentowany. Szlachcice niektórzy, chcąc przypodobać się Don Antoniemu, a takoż uczcić Don Quixota i ucieszyć się publicznie z jego szaleństw, umyślili za 6 dni wyprawić gonitwy do pierścienia. Z przyczyny pewnej okoliczności, o której dalej powiemy, gonitwy te odbyć się nie mogły. Don Quixota wzięła tymczasem chęć wyruszyć na miasto. Celem poznania go, a liści bez żadnej okazałości i nie na koniu, aby za nim nie biegło pospólstwo i ulicznicy. Wyszedł zatem z domu wraz z Sancho i dwoma służącymi, których mu dał Don Antonio. Zdarzyło się, że przechodząc jedną z ulic, Don Quixote podniósł wzrok i ujrzał nad bramą napis, dużymi literami wyrażony: tutaj drukuje się książki. Co go niezmiernie ucieszyło, bowiem nie wiedział był dotychczas żadnej drukarni. Chciał zaś dowiedzieć się, co by to było takiego. Wszedł do drukarni z całym swym orszakiem i ujrzał litery składających, wydobywających spod prasy arkusze i poprawiających. Mówiąc pokrótce, obaczył wszystko, co można w wielkich drukarniach zważyć. Don Quixote zbliżył się do kaszty drukarskiej i zapytał, co się tutaj robi. Drukarz objaśnił go.
Don Kichot zadziwił się i przeszedł dalej, po czym przystąpił znów do liter układacza i zapytał o jego pracę. — Wielmożny panie — odparł pracownik, ukazując mu człeka pozornego. Ten jegomość przetłumaczył książkę włoską na język hiszpański. Ja zaś układam litery, aby podać ją do druku. — Jaki jest tytuł tej książki? — zapytał Don Kichot. — Książka ta — odparł autor — nazywa się po włosku Bagatelle. — Jakże wielmożny pan to słowo przekładasz? — zapytał nasz rycerz. — Bagatelle znaczą bagatele. Chociaż ta książka skromną nazwę nosi, przecie zawiera w sobie rzeczy poważne i istotne wielce. Umiem nieco po włosku, rzecze Don Kichot i pysznie się z tego, że mogę odśpiewać kilka stan z Ariosta. Rzeknijcie mi jednak, panie, pytam się przez prostą ciekawość, a nie po to, aby badać jego umiejętność, czy natrafiliście w oryginale tej książki na słowo piñata? Nieraz, odparł autor, jakżeście je na język hiszpański przełożyli? No jakże inaczej, odparł zapytany, jak nie przez słowo garnek. Ha, na Boga! Zawołał Don Kichot. Widzę, że celujecie w umiejętności języka włoskiego. Upewniony teraz jestem, że gdy wielmożny pan znajdziesz słowo piace, wyrazisz je, podoba się, i że przełożycie piu przez więcej, su przez wyżej, zaś giu niżej. Samej rzeczy, odparł autor, gdyż jest to ich własne znaczenie. Gotów byłbym przysiąc, że wielmożny pan nie jest zadośćceniony na świecie, co zawsze niechętnie nagradza umysły wyborne i prace godne szacunku. Ach, ileż jest straconych talentów, wielkich zapomnianych umysłów i cnót wzgardzonych. Zdaje mi się z tym wszystkim, że tłumaczenie z jednego języka na drugi, iż pominiemy tutaj królowe wszystkich języków, łaciny i grecki, przypominają kobierce flandryjskie, z przeciwnej strony oglądane. Są tam wprawdzie figury, ale tak zagmatwane nićmi, iż nie widać ich barw wspaniałych. Mniemam także, że przekładania z jednego języka na drugi nie oznaczają wielkiego rozumu ani doskonałości, tyle ważąc, co przepisywania z pierwodzieł. Nie dlatego to mówię, aby rzemiosło przekładacza miało być w pogardzie, gdyż człowiek może się przecie jeszcze zatrudniać gorszymi rzeczami, które mniej korzyści przynoszą. Wyłączyć trzeba by przy tym dwóch sławnych tłumaczy, Krzysztofa de Figurea z jego Pastor Fidu i Don Juana de Jarqui, który Amintę przełożył. Jeden i drugi tak skutecznie tego dokonał, że rozeznać nie można, czyli to ich własne prace, czy same pisma. Ale jeśli rzeknijcie mnie, wielmożny panie, czyli własnym sumptem książkę tę drukować chcecie, czyli też sprzedaliście przywilej jakiemuś księgarzowi, moim kosztem to czynię, odparł autor, mając nadzieję, że to pierwsze wydrukowane przyniesie mi 1000 dukatów, chcę bowiem wydać 2000 sztuk po 6 reali każda. Zdaje mi się, wasza miłość, że się w rachunku mylicie. Widać od razu, że nie znacie wcale fortelów drukarzy i umownych przebiegów między nimi. Upewniam was, wielmożny panie, że obarczywszy się 2000 sztuk tej księgi, będziecie mieli co na ramionach dźwigać, zwłaszcza jeżeli księga nie okaże się na wybór przednia i czegoś uciesznego zawierać nie będzie. Zali wielmożny pan chcesz, odparł piszący, abym uczynił upominek z mej pracy jakiejś księgarni, która by dając mi za przywilej 3 maravidis, uważała jeszcze, że mi wielką łaskę wyświadcza. Nie, nie drukuję mych książek, aby sławę w świecie uzyskać. Dość już jestem znany przez uczynki moje. Szukam jeno profitu, bez którego sława jednego obola nie warta. Daj Boże, rzekł Don Kichot, aby się wielmożnemu panu powiodło. Z tymi słowy przystąpił do innej kaszty, gdzie poprawiano arkusz książki zwanej Światłem Duszy. Owóż rzecze książki, których jak najwięcej drukować należy, w podobnej osnowie wielu bowiem jest na świecie grzeszników i wszyscy ci biedni ślepcy wielce światła potrzebują, po czym przeszedł do innego miejsca i ujrzał poprawiających księgę jakąś, o której nazwę zapytał. Jest to, odpowiedziano, druga część przedziwnego hidalga Don Kichota z Manczy, ułożona przez pewnego mieszkańca z Tordesillas. Znam już tę księgę, odparł Don Kichot, i mniemam, że winna być spalona i w popiół obrócona dla wszystkich głupstw, które w sobie zawiera. A liści święty Marcin przyjdzie dla niej, jak i dla każdej świni. Historie zmyślone są tym lepsze i tym milsze, gdy się zbliżają do prawdy lub podobieństwa. Prawdziwe zaś szacować trzeba tym bardziej, im więcej prawdy zawierają. Rzekłszy te słowa, wyszedł z drukarni, okazując nieco gniewu i urazy. Tegoż dnia Don Antonio chciał mu ukazać galery w porcie stojące. Wielce to ucieszyło Sancho, który ich nigdy nie widział. Don Antonio uwiadomił komendanta, że po południu tegoż dnia przyprowadzi swego gościa, sławnego Don Quixota z Manchy, którego komendant, tak jak i wszyscy mieszkańcy Barcelony, znał już dobrze. O tym, co się przydarzyło naszemu rycerzowi w czasie tych odwiedzin, opowiemy w kapitulum następnym.
Czyta Reda Haddad.